Rozdział szósty. W puszczy.
Ojej, niech ta Makredi się pośpieszy i zabierze stąd tych wszystkich ludzi, bo się uduszę, wyszeptała Zuzanna.
I co za zapach naftaliny, dodał Edmund.
Na pewno wszystkie kieszenie tych płaszczy są jej pełne, powiedziała Zuzanna. To przed molami.
Coś mnie uwiera w plecy, odezwał się Piotr.
A czy to nie jest przypadkiem zimne? Zapytała Zuzanna.
Rzeczywiście jest zimne. O, psia kostka mokre. O, to jest coraz bardziej mokre. I zerwał się na równe nogi. Chodźcie, wyłazimy stąd, powiedział Edmund. Już poszli.
Och, krzyknęła nagle Zuzanna.
Wszyscy zapytali, co się stało.
Siedzę przed jakimś drzewem, odpowiedziała Zuzanna. I popatrzcie tylko, tam jest jakieś światło. O, tam!
Holender, masz rację, zawołał Piotr. I popatrzcie tu, i tu, wszędzie są drzewa. A to mokre świństwo, to śnieg. Ależ my przecież jesteśmy w lesie Łucji. I nie mylił się. Cała czwórka stała teraz, mrugając oczami, w pełnym świetle jasnego, zimowego dnia. Za nimi były płaszcze na wieszakach, a przed nimi pokryte śniegiem drzewa. Piotr zwrócił się od razu do Łucji. Wybacz mi, że ci nie uwierzyłem. Naprawdę bardzo mi głupio. Podamy sobie ręce?
Oczywiście, odpowiedziała Łucja. A co teraz zrobimy? Zapytała Zuzanna.
Co zrobimy? Powiedział Piotr. Ależ naturalnie pójdziemy i zbadamy ten las.
Robi mi się zimno, stwierdziła Zuzanna, przytupując na śniegu. Co byście powiedzieli na to, żeby włożyć po jednym z tych futer?
Nie są nasze, powiedział z wahaniem w głosie Piotr.
Jestem pewna, że nikomu to nie zaszkodzi. Przecież nie chcemy ich wynieść z domu. Pomyśl, my ich właściwie nawet nie wyniesiemy z szafy.
Wiesz, Zuziu, sam bym nigdy na to nie wpadł, powiedział Piotr. To wcale nie jest takie głupie. Nikt nie może powiedzieć, że się ukradł płaszcz, jeżeli on wciąż pozostaje w tej samej szafie, w której go znaleziono. A zakładam, że cały ten kraj należy do szafy. Szybko zgodzili się na bardzo rozsądny pomysł Zuzanny. Futra były dla nich za długie, sięgały aż do stóp, także kiedy je powkładali na siebie, przypominały bardziej królewskie szaty niż zwykłe płaszcze. Od razu zrobiło im się cieplej, a każdy był przekonany, że pozostali wyglądają w nowym stroju o wiele lepiej i bardziej pasują do otoczenia.
Możemy udawać, że jesteśmy odkrywcami polarnymi, powiedziała Łucja.
To wszystko jest tak niesamowite, że chyba nie ma potrzeby niczego udawać, zauważył Piotr, prowadząc ich przez las. Na niebie wisiały ciężkie chmury i zanosiło się na to, że śnieg będzie padać jeszcze przed nadejściem nocy. Słuchajcie, odezwał się nagle Edmund, czy nie powinniśmy się kierować bardziej na lewo? Oczywiście, jeśli chcemy dojść do latarni. Przez moment zapomniał, że miał przecież nie przyznawać się do tego, że był już kiedyś w tym lesie. Jak tylko wypowiedział te słowa, zrozumiał, że się zdradził. Wszyscy stanęli i patrzyli na niego w milczeniu. Piotr zagwizdał. A więc rzeczywiście tu byłeś, kiedy Łucja mówiła, że cię tu spotkała, a ty upierałeś się, że ona kłamie. Zapadła cisza. Te małe, jadowite potworki, mruknął pogardliwie Piotr i wzruszył ramionami. Prawdę mówiąc, nie było już nic więcej do powiedzenia i cała czwórka ruszyła w dalszą drogę, ale Edmund powtarzał sobie w duchu: zapłacicie mi za to wszyscy, banda zarozumiałych, zadowolonych z siebie pyszałków.
Ale dokąd właściwie idziemy? Zapytała Zuzanna, przede wszystkim po to, aby zmienić temat.
Myślę, że Łucja powinna prowadzić, odparł Piotr. Choć Bóg jeden wie, czy do tego dorosła. Dokąd byś nas zaprowadziła, Łucjo?
A co myślicie o odwiedzeniu pana Tumnusa? Zapytała Łucja. To ten miły faun, o którym wam mówiłam.
Wszyscy się na to zgodzili i ruszyli teraz żwawiej w drogę, chrzęszcząc butami po śniegu. Łucja okazała się dobrym przewodnikiem. W pierwszej chwili nie była wcale pewna, czy znajdzie drogę, ale wkrótce rozpoznała jakieś dziwnie wyglądające drzewo, potem jakiś pniak, który poprzednio utkwił jej w pamięci. Dość szybko znaleźli się w górzystej okolicy, potem zeszli do małego wąwozu, aż w końcu trafili na wejście do pieczary pana Tumnusa. Ale tutaj oczekiwała ich przykra niespodzianka. Drzwi zostały wyłamane z zawiasów i porozbijane na kawałki. Wewnątrz pieczary było ciemno, wilgotno i zimno. Czuło się przygnębiającą atmosferę niezamieszkanego od wielu dni miejsca. Do środka nawiało sporo śniegu, który leżał na podłodze zmieszany z czymś czarnym, co się okazało zawartością dawno wygasłego kominka. Ktoś najwyraźniej porozrzucał popiół i zwęglone szczapy po całym pokoju, a następnie miażdżył je butami. Wszędzie walały się potłuczone naczynia, a portret taty Fauna pocięto nożami. Kompletna klapa, powiedział Edmund. W ogóle nie warto było tu przychodzić. A co to takiego? Piotr zwrócił uwagę na kawałek papieru przygwożdżony do dywanu.
Czy tam jest coś napisane? Zapytała Łucja.
Tak mi się wydaje, odpowiedział Piotr, ale w tych ciemnościach nie mogę niczego odczytać. Wyjdźmy z tym na dwór. Wyszli na światło dzienne i otoczyli Piotra, który odczytał następujące słowa. Poprzedni właściciel tej nieruchomości, Faun Tumnus, został aresztowany i oczekuje sądu pod zarzutem spisku najwyższego stopnia przeciw władzy jej cesarskiej wysokości Jadis, królowej Narni, kasztelanki na Ker Paravelu, cesarzowej samotnych wysp, etc., a także pod zarzutem sprzyjania wrogom jej królewskiej wysokości, udzielania schronienia szpiegom i przyjaźnienia się z ludźmi. Podpisano Maugrim, kapitan tajnej policji. Niech żyje królowa.
Dzieci popatrzyły po sobie. Wcale nie jestem pewna, czy mi się tu naprawdę podoba, powiedziała Zuzanna.
Kim jest ta królowa, Łucjo? Zapytał Piotr. Czy coś o niej wiesz?
Ona wcale nie jest prawdziwą królową. To straszna wiedźma, biała czarownica. Nienawidzą jej wszyscy mieszkańcy lasu. To ona zaczarowała cały ten kraj, tak że zawsze jest zima, a przy tym nigdy nie ma Bożego Narodzenia. Ja zastanawiam się, czy w ogóle jest sens iść dalej, powiedziała Zuzanna. Chodzi mi o to, że tutaj jakoś nie jest specjalnie bezpiecznie i myślę, że nie będziemy się dobrze bawić. A poza tym z każdą chwilą robi się coraz zimniej i nie zabraliśmy nic do jedzenia. Co wy na to, żeby wrócić do domu? Ale przecież nie możemy tego zrobić. Naprawdę nie możemy, wykrzyknęła Łucja. Czy to nie jest dla was jasne? Po tym wszystkim nie możemy sobie tak po prostu iść do domu. Przecież to przeze mnie ten biedny Faun wpadł w takie tarapaty. Mówiłam wam, że ukrył mnie przed czarownicą i pokazał mi powrotną drogę. To właśnie oznacza sprzyjanie wrogom królowej i przyjaźnienie się z ludźmi. Musimy spróbować go uwolnić.
Dużo możemy zrobić, wtrącił Edmund. Kiedy nawet nie mamy nic do jedzenia. Cicho bądź, powiedział Piotr, który wciąż był na niego zły. A co ty o tym myślisz, Zuzanno?
Mam okropne uczucie, że Łucja ma rację. Nie mam najmniejszej ochoty iść ani kroku dalej. I żałuję, że w ogóle tu przyszłam. Ale sądzę, że musimy coś zrobić dla pana. Jak mu tam na imię, no to znaczy tego Fauna.
Ja tak myślę, powiedział Piotr. Niepokoi mnie tylko brak jedzenia. Głosowałbym za powrotem i zabraniem czegoś ze spiżarni, gdyby tylko była pewność, że uda nam się dostać do tego kraju po raz drugi. Ale takiej pewności nie mamy. Uważam, że musimy iść dalej.
Ja też, powiedziały jednocześnie obie dziewczynki.
Dobrze by było, żebyśmy chociaż wiedzieli, gdzie tego biedaka uwięziono, dodał Piotr.
Milczeli przez chwilę, zastanawiając się, co robić, kiedy nagle Łucja zawołała: spójrzcie, tam jest drost z takim czerwonym brzuszkiem. To pierwszy ptak, jakiego tu widzę. Patrzcie, a może ptaki w Narni potrafią mówić? On wygląda tak, jakby chciał nam coś powiedzieć. I zwróciła się wprost do drozda. Przepraszam bardzo, Czy nie mógłbyś nam powiedzieć, dokąd zabrano fauna Tumnusa? Kiedy to powiedziała, zrobiła kilka kroków w kierunku ptaka, a Drost natychmiast odfrunął na następne drzewo i zaćwierkał, wpatrując się w nich tak, jakby zrozumiał wszystko, co mówili.
Prawie bezwiednie cała czwórka postąpiła krok lub dwa w jego stronę. Drost znowu przeleciał na następne drzewo i znowu patrzył na nich, jakby chciał im coś powiedzieć. Trudno byłoby spotkać Drozda o bardziej czerwonym brzuszku i o bardziej bystrym spojrzeniu.
Wiecie co? Powiedziała Łucja. Jestem pewna, że on naprawdę chce nas gdzieś zaprowadzić.
Ja też tak myślę, zgodziła się Zuzanna. Co o tym sądzisz, Piotrze?
No cóż, w każdym razie możemy spróbować, odpowiedział Piotr. Drost wydawał się wszystko doskonale rozumieć. Przelatywał z drzewa na drzewo, zawsze kilkanaście metrów przed nimi, ale na tyle blisko, aby nie stracili go z oczu. Kiedy odfruwał, z gałązek opadała lawina śniegu. W ten sposób prowadził ich po nieznacznie opadającym zboczu. Po jakimś czasie czarne chmury na niebie rozstąpiły się i wyjrzało blade zimowe słońce, a śnieg wokół nich rozjarzył się kłującą w oczy bielą. Wędrowali tak około godziny. Dziewczynki szły na przodzie. W pewnej chwili Edmund odezwał się półgłosem do Piotra. Jeżeli nie jesteś zbyt dumny i wielki na to, aby ze mną rozmawiać, to miałbym ci coś do powiedzenia. Dobrze by było, żebyś to wiedział. Co masz na myśli? Ciu, nie tak głośno. Po co straszyć dziewczyny? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co robimy? A co? Spytał Piotr, zniżając głos do szeptu. Idziemy za przewodnikiem, o którym nic nie wiemy. Skąd możemy wiedzieć, po czyjej stronie jest ten ptak? A może prowadzi nas w pułapkę? To wredny pomysł. To przecież Drost. We wszystkich opowieściach, jakie czytałem, Drozdy są zawsze dobrymi ptakami. Jestem pewien, że Drost nie mógłby być po złej stronie. Jeżeli już o to chodzi, to która strona jest naprawdę dobra? Skąd możemy wiedzieć, że fauny są w porządku, a królowa... Tak, słyszałem, że to czarownica. Jest zła? Przecież nic nie wiemy ani o niej, ani o faunach. Faun uratował Łucję. On tylko tak powiedział. Skąd wiesz, że tak było naprawdę? A poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Czy ktoś z was ma najmniejsze pojęcie o tym, jak wrócić do domu? O, Holender, nie pomyślałem o tym. I w dodatku nie ma żadnych widoków na obiad, dodał Edmund.